No oczywiście o Gdyni dziś będziemy rozmawiali. 10 lutego, 90. rocznica nadania Gdyni Praw Miejskich. Moimi gośćmi profesor Tadeusz Stegner z Uniwersytetu Gdańskiego i dr Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Dzień dobry. No ja bym chciał porozmawiać trochę o legendzie Gdyni, bo to jest takie przedziwne miasto, którego powstanie od razu było owiane legendą. Odnoszę takie wrażenie, że była to legenda do pewnego stopnia kreowana. Znaczy, mówiąc najkrócej, Polska dwudziestolecia międzywojennego z Gdyni od samego początku uczyniła symbol pozytywnej przemiany.
Nawet jeden z publicystów pisał, że wiele rzeczy nam się w międzywojniu nie udało, ale mamy Gdynię. I to jest powód do chwały. I rzeczywiście ta Gdynia stała się takim symbolem sukcesów II RP, bo z tych sukcesów gospodarczych tak za wiele znowu nie było. I nastawienie na nowoczesność. Polska była krajem tradycyjnym, konserwatywnym. Nowych zakładów wielkich, nowoczesnych za dużo nie było. Morze było zupełnie do I wojny światowej prawie Polakom nieznane. Trochę tam jeździło do Sopotu, no ale Sopot był takim kurortem niemieckim w znacznym stopniu.
Poza tym przeznaczony był do tego, żeby puszczać tam pieniądze, a nie żeby
zarabiać.
Je
zarabiać. Stąd od razu jak przyjeżdżano do Gdyni, tempo budowy Gdyni, takie amerykańskie, rywalizacja polsko-niemiecka, to wszystko budziło podziw, a i przecież przyjeżdżano po to, żeby zobaczyć dźwigi portowe. Zachwycano się, jak ten dźwig bierze cały wagon i ładuje ten węgiel, wysypując z tego wagonu. Pisano wiersze, poezję, no wszystko, co tylko można z Gdyni. Nawet w takim duchu, można by powiedzieć, socrealistycznym, późniejszym, tylko takim propaństwowym, bo Tuwim pisał o Gdyniostroju budującym się. Więc to była ta Gdynia. Od razu na szereg pojawiło się takich, przeinaczeń, czyli na przykład opowiadano o tym, że z wioseczki rybackiej powstało mi wielkie miasto.
Ta legenda trwa do dziś.
To dzisiaj. Ja to ani wioseczka, ani rybacka miała
dzisiaj
prawie
parokrotnie w mediach wysłuchamy, że z małej wioski rybackiej.
A miała przecież po I wojnie światowej prawie 1000 mieszkańców, więc to ani mała, a część się zajmowała rolnictwem, część żyła z turystyki, która się już pojawiła.
Rybaków było, morska była,
także to nie było, także to. Tak, i pojawia się Gdynia w literaturze dla dzieci. U Koziołka Matołka jest. Kornel Makuszyński pisze o księciu Bursztynku z Gdyni, który walczy ze smokiem wawelskim. Mamy filmy, Rapsodia Bałtyku z pięknym tekstem, takim, że to cud jest, że Polska tu zbudowała te morze. A wierszy, piosenek, to możemy liczyć w dziesiątki w okresie międzywojennym. Także ta legenda Gdyni była jeszcze na dodatek taka podsycana przez państwo. Czyli na przykład jak były wycieczki szkolne z gimnazjów, to na przykład jedna wycieczka była do Krakowa, żeby poznać przeszłość Polski, a druga do Gdyni, żeby dzieci zobaczyły nowoczesne, piękne miasto.
A czy to było od początku jasne, że Gdynia będzie takim pięknym amerykańskim miastem? Mówiąc najkrócej, skąd się wziął tak naprawdę ten kształt architektoniczny Gdyni?
To jest dosyć skomplikowane, bo rzeczywiście te plany, powiedzmy, urbanistyczne, prawda, jeżeli takie można nazwać, czyli te na całe miasto, a nie tylko na pojedyncze budynki, zmieniały się bezustannie. Ale to oczywiście zmieniało się też pod wpływem tego błyskawicznego rozwoju miasta, bo na początku nie zakładano, że to będzie aż tak wielkie miasto. No, sądzę, port, tam gdzie obsługi portu, może z 20 tysięcy ludzi, gdzie potrzeba. I potem właśnie co 2-3 lata te plany zmieniano. Skutkiem tego Gdynia jest miastem bardzo dziwnym pod względem urbanistycznym, bo ma takie fragmenty jak Kamienna Góra, które są rozplanowane dość profesjonalnie, powiedzmy, ale ma też masę miejsc, które dość spontanicznie były zabudowywane. I przecież nawet do dzisiaj, jak się patrzy na Śródmieście, to owszem, mamy ten taki amerykański system ulic prostopadłych do siebie, prawda? To jest kolejny taki amerykański element w Gdyni, akcent. Niewiele polskich miast rzeczywiście tak wygląda, ale przy tych po amerykańsku zaprojektowanych ulicach bardzo często mamy do dzisiaj masę różnych dziur niezabudowanych, prawda? Bo rzeczywiście rozparcelowano, i potem to już trochę było na żywioł. Kto kupił, w którym miejscu, ile miał pieniędzy, to budował. Przed wojną zresztą bardzo wielu takich nowocześnie nastrojonych architektów, urbanistów, teoretyków architektury z tego powodu bardzo krytycznie odbierało Gdynię. Jak mówimy o tej legendzie Gdyni, to oczywiście to, co pan profesor mówił, to jest wszystko prawda, natomiast w kręgach profesjonalnych Gdynię pokazywano, tych architektonicznych, jako przykład takiego właściwie bezładu, chaosu, że to niewykorzystana szansa.
A było tak dzisiaj podziwiane.
Że niewykorzystana szansa i tak dalej. Więc mówię, więc wtedy to dosyć krytykowano, ale myślę, że właśnie z dzisiejszej perspektywy to można na to inaczej spojrzeć. Profesor Szczerski z Krakowa napisał bardzo ciekawy esej o Gdyni parę lat temu i on odwrotnie zupełnie na to patrzył. Właśnie, że według niego to jest ogromna siła, że to jest takie dzieło bezustannie jakby otwarte w budowie, przekształcające się. Że to nie jest tak jak wiele innych miast budowanych, no na przykład, ja wiem, Nowa Huta, prawda? Ona była taka totalitarna. Od początku zrobiono projekt i ten projekt miał być wykonywany. No, że nie został wykonany, to jest inna kwestia, prawda? Ale to był rzeczywiście projekt całościowy, totalny. Gdynia była o wiele bardziej spontanicznym wytworem gdynian, czy tych, którzy do Gdyni przyjeżdżali, którzy tutaj inwestowali. I w tym sensie to było bardziej demokratyczne miasto niż takie totalitarne, prawda? Od początku do końca zbudowane. I to jest pewną siłą. Ta niejednorodność w sensie czysto architektonicznym może być jakoś tam drażniąca, ale z drugiej strony jest kapitalnym zapisem tej energii potężnej, która towarzyszyła budowie miasta.
No tak, znaczy zapisem energii do dziś są na przykład, przepraszam bardzo, ale pomiędzy takimi typowymi dla stylistyki lat 30. dużymi budynkami stojące wciąż wiejskie domy, prawda? One są też...
Kafe strych, tak jest.
Tak, znaczy to jest jakby to powiedzieć pamiątkowej dynamiki.
To też jest amerykańskie, prawda? Bo to jest już stereotyp taki, gdzieś wielkie drapacze chmur, a tam jakiś domek stoi, to jest tak, to prawda.
Jak moja mama przyjechała w 1938 roku do Gdyni, to zapamiętała jako dziecko, dwa elementy. Szerokie ulice i to, że nie ma tramwajów. I była tym zdziwiona, bo przyjechała z Warszawy i zdziwienie było.
No, ale za to linie autobusowe rozwijały się w zawrotnym tempie w Gdyni. To rzeczywiście, jak się patrzy na dynamikę, to po prostu z roku na rok po kilkadziesiąt kilometrów dodawano linii autobusowych.
Ja myślę, że za chwilę porozmawiamy też o tym, jakby to powiedzieć, chronologicznym pewnym procesie, bo to też nie było tak, że to wszystko się rozstrzygało jakby za jednym zamachem, choć rzeczywiście ta gdyńska dynamika właściwie została jakby zaprojektowana, czy też wpisana w pewien pomysł sam na Gdynię i myślę, że tak naprawdę to ten pomysł przede wszystkim się sprawdził. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moimi gośćmi są profesor Tadeusz Stegner i dr Jacek Frydrych.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Rozmawiamy dziś o Gdyni. Trochę anegdot było podczas przerwy. Ja myślę, że spróbuję sprowokować jeszcze powrót do tej tematyki, którą żeśmy podjęli w przerwie tego naszego programu. Przypominam, że moimi gośćmi są profesor Tadeusz Stegner i dr Jacek Frydrych. Chcę, żebyśmy porozmawiali też trochę o tej pewnej dynamice przedwojennego tworzenia Gdyni. Ja przypomnę, że ten 10 lutego nie był datą przypadkową. Znaczy za ślubiny z morzem, w związku z tym to odwoływanie się do tej tradycji 10 lutego było bardzo wyraźne w tych kolejnych datach różnych ważnych decyzji podejmowanych dla Gdyni i z całą pewnością też dlatego 10 lutego 26 roku. Choć przypomnę, że to jest taka dziwna data, dlatego to jest bardzo blisko daty zamachu majowego, który w historii międzywojnia zmienia bardzo wiele. Ale jeśli chodzi o Gdynię, to odnoszę wrażenie, że nie aż tak bardzo.
Nie, nie zamach majowy wiele nie zmienił. Polityka była kontynuowana. Budowy portu w Gdyni. Nawet można by powiedzieć, że z większą aktywnością. Bo zasadnicze decyzje zapadły na początku lat 20, czyli uchwała Sejmu 22 roku. Bardzo ważne z 24 roku, co się zapomina, podpisanie umowy między rządem a polsko-francuskim konsorcjum dotyczącym budowy. I tutaj wtedy ważna postać dla Gdyni, nieco zapomniana, czyli ówczesny minister przemysłu i handlu Józef Kiedroń od 2 lat ma swoją ulicę w Gdyni w Orłowie. Także warta jest ta postać przypomnienia, nie tylko inżynier Wenda, nie tylko Eugeniusz Kwiatkowski, ale Józef Kiedroń do tego się też znacznie przyczynił. Był w rządzie Grabskiego ministrem, a prywatnie Grabski był jego szwagrem, więc to tak w rodzinie można by powiedzieć zostawało. No i potem te kolejne etapy i jeszcze na dodatek w połowie lat 20. mamy dobrą koniunkturę na arenie międzynarodowej.
Strajk.
Tym górnikom brytyjskim należy się pomnik w Gdyni, bo dzięki nim podjęto decyzje przyspieszające budowę portu, ponieważ górnicy brytyjscy strajkowali bardzo długo. węgiel angielski nie docierał na rynki skandynawskie. Poza tym jeszcze przyczynili się do Gdyni celnicy niemieccy, bo była wojna celna polsko-niemiecka i nie wpuszczano węgla z Górnego Śląska do Niemiec. W związku z tym gdzieś ten węgiel trzeba było sprzedawać. Jest rynek skandynawski, w związku z tym buduje się port węglowy w Gdyni i przez port węglowy w Gdyni, przez magistralę węglową wysyła się węgiel do krajów skandynawskich i do innych. I to był taki impuls gospodarczy do tego, żeby tą Gdynię budować. I to budowano rzeczywiście ten port etapami, bo ten najpierw jest ten tymczasowy port, do którego pierwszy statek w 23 roku przypływa, ale potem już rozwija się ten właściwy port. No i gdzieś na początku lat 30, właściwie w 35 roku jest już gotowy. Jest to najnowocześniejszy port na Bałtyku. Chwilami nawet jest, ma najwięcej przeładunków na Bałtyku, przewyższa swoimi przeładunkami Gdańsk i tworzy się nowoczesna infrastruktura portowa. Czyli powstaje chłodnia, jedna ponoć z największych w Europie.
Ponoć druga na świecie, z tak, tego co gdzieś tak. czytałem.
Tak. Jest łuskarnia ryżu, popularna ryżownia. Jest wielki elewator, to są wielkie budynki. I cały ten obszar jest tutaj między Oksywiem a Gdynią zagospodarowany. Co prawda Oksywie miało pretensje, że nowo budowane miasto i port nie nazywa się Oksywie. I jak w 26 roku były dyskusje na temat tego przyznania praw miejskich Gdyni, to niektórzy z Oksywia twierdzili, że powinno to być Oksywie, bo Oksywie miało kościół, było większe od Gdyni. I nawet po drugiej stronie portu też kawałek tych terenów, to też należało do Piaski Oksywskie, też należały do Oksywia. No ale została Gdynia, bo tu powstało miasto i w związku z tym 10 lutego 26 roku uznano Gdynię za, nadano Gdyni prawa miejskie.
Gdy patrzymy na tę Gdynię międzywojenną i mówimy o prawach miejskich, to też trzeba powiedzieć, że nie było to takie proste, jeśli chodzi o praktykowanej owej samorządności miejskiej, no bo jakby to powiedzieć z samorządnością na początku, to jakby to powiedzieć w tym międzywojniu niewiele miało wspólnego.
Rzeczywiście, bo tam, jak to przy każdych budowach, jak przy tworzeniu się nowych rzeczy. Było wiele nieprawidłowości. Było trochę afer. Na to trzeba było władzę odwołać. W końcu był komisaryczny zarząd. Poza tym władze w Warszawie dbały o to, żeby i władze w regionie były im sprzyjające, a samorządowymi nigdy nic nie wiadomo. W związku z tym mieliśmy komisarza rządu w osobie Sokoła, który jako ten
bardzo
zasłużonego. Tak, ale były wybory i rada była nie taka, no to tak robiono, żeby te wybory, rada się nie ukonstytuowała, bo tam w tych ostatnich wyborach przed pierwszą wojną bardzo dużo głosów zdobył opozycyjny PPS, który w Gdyni był dość silny. Także z tą władzą to tak było.
I byśmy
różnie.
Tutaj kiedyś zresztą cały odcinek naszego programu poświęcili gdyńskiej polityce. Z Wojciechem Turkiem rozmawialiśmy na temat właśnie tak. owych, bym powiedział, wahań politycznych pomiędzy prawicą a lewicą na przykładzie Gdyni i Pomorza. I najlepiej to pokazywało, że rzeczywiście problem był z tym, jakby to powiedzieć, no jak to w międzywojniu zupełnie to się inaczej rozgrywało tak naprawdę w Gdyni zresztą niż w wielu częściach zarówno tej części dawnego zaboru pruskiego, jak i przede wszystkim też w dużym stopniu inaczej niż w całej Polsce. Choć Gdynia
była
ciekawa.
Też był komisarz.
To prawda, tak. No. Znaczy, do legendy przechodzą u nas komisarze.
Komisarze, tak.
Chcę jeszcze spytać o ten, jakby to powiedzieć, właśnie tą gdyńską energię tworzenia miasta. Trochę nie na miarę tego portu. Czy to było tak, że to te Meksyki tak naprawdę, czyli mówiąc najkrócej, ci wszyscy, którzy szukając tej najprostszej pracy w tej Polsce, zresztą mającej kłopot z bezrobociem po roku 29 przybywali do Gdyni. Co było tą siłą napędową? Czy raczej na przykład ktoś, kto miał sporo pieniędzy i na przykład budował kamienicę w Gdyni?
Myślę, że fenomenem jest to, że jedno i drugie. To nie da się tego oddzielić, prawda? To jest, gdyby nie było tych ludzi inwestujących, to nikt by tu nie przyjeżdżał, bo nie byłoby po co. Z kolei gdyby nie było tych tysięcy ludzi, którzy rzeczywiście czasami rzucali wszystko, żeby nowe życie zacząć, no to nie miałby kto tego
zrobić. W jakiejś budzie zbitej z desek, bo taka jest też ta, przepraszam bardzo, praktyka, że Dzierżyńskiego.
Budapeszt, Warszawa, tak, Pekin, no to są te najróżniejsze dzielnice nędzy. No powiedzmy wprost, rzeczywiście to były budy, taka prowizoryczna, to by się architektura, prawda, zabudowa. I to jest coś, co kształtowało Gdynię też. Oczywiście to trochę było wypierane i wówczas w świadomości tej takiej propagandowej wizji, o której tutaj trochę mówiliśmy już, i później, bo później z kolei żywiono się tą legendą Gdyni takiej właśnie nowoczesnej, amerykańskiej i to, no tak średnio nam to pewnie do tej wizji pasowało, ale...
Choć Ameryka, ale... podejrzewam, że znacznie bardziej była podobna do tej Gdyni też realnej.
No tak. Jasne, że tak, no bo to zawsze tak to wygląda, prawda? No to nie da się pewnie tego przy takiej dynamice, kiedy rzeczywiście no przecież ta ludność wzrosła, tak jak Tadeusz mówiłeś, tysiąc osób w 20 roku, prawie 130 tysięcy niecałe 20 lat później. To jest dynamika niebywała zupełnie. Więc to nie ma siły, żeby to obudować. No, nie chcę być złośliwy, no ale spójrzmy, jaki jest kryzys mieszkaniowy w Polsce dzisiejszej, prawda? I ilu ludzi ciągle o te tam mieszkanko dwupokojowe zabiega, a jesteśmy 27 już lat po upadku komunizmu. A to było raptem kilkanaście lat po wojnie, po tym, jak to zaczęto robić. Dlaczego o tym? Dlatego, że w Gdyni ten proces budowania mieszkań, domów był ogromny. To był... na takim dobrym poziomie architektonicznym, czy wykonawczym, czy budowlanym, to po prostu jest niewiarygodne, jakie dziesiątki, setki powstawały budynków i to często projektowanych przez dobrych architektów, bo ja wiem, na miarę Lacherta na przykład, czołowego wówczas architekta warszawskiego. Tego typu nazwiska tu przyjeżdżały i projektowały. Te skromne, zwykłe bloki, na które pewnie dzisiaj nawet wielu z nas nie zwraca uwagi, bo to nie są te takie efektowne budynki w rodzaju PLO, prawda, czy bankowca, czy hali targowej, czy sądu, tylko po prostu zupełnie zwykłe bloki, na które nie zwracam uwagi. Ale tego było mnóstwo. Przejedźmy się po różnych też dzielnicach już poza śródmiejskich Gdyni i widzimy, jak ogromny był ten boom budowlany, a jednak mimo wszystko te dziesiątki, setki budynków nie zaspokajały tego głodu. To też nam obrazuje, jaka masa ludzi tutaj przybywała.
Co czwarty albo co piąty mieszkaniec Gdyni mieszka właśnie w tych slumsach.
W slumsach, tak.
Tak, ale ci, co przyjeżdżali tu do Gdyni, oni się nie zapuszczali. Uniłowski to taki międzywojenny pisarz, autor tych dziejów Kamila Kuranta, to on się tam właśnie na te Pekiny, Meksyki poszedł.
I duże zacięcie takie społecznikowskie.
Tak. Jego reportaż zrobił duże wrażenie, bo to naraz mroczny, był ten inny obraz Gdyni, także to tak. Też sporo było przestępców Gdyni.
No jasne. Bo no, oni ja myślę, że o czarnej stronie Gdyni za chwilę porozmawiamy, bo ta legenda jest równie silna jak ta o tym porządnym i wspaniałym mieście, ale to dopiero po chwili przerwy.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o Gdyni. Moimi gośćmi są profesor Tadeusz Stegner i dr Jacek Friedrich. Zaczęliśmy mówić o tej Gdyni, która, no, jakby to powiedzieć, przeszła do legendy, ale nie aż takiej pozytywnej. Gdyni, która była miastem no, dynamicznym, także w tym, że było to miasto przyciągające różnego rodzaju przestępców, panie no powiedzmy lżejszej proweniencji.
Tak. Jest nawet sporo było tych osób, zwłaszcza tutaj był duży popyt na tego typu usługi seksualne.
Portowe miasto,
ale mężczyzn było więcej niż kobiet i to mężczyzn z reguły młodych, bo bardzo często samotni mężczyźni przyjeżdżali do Gdyni, potem dopiero sprowadzali rodziny. Stąd popyt na tego typu usługi był spory, szczególnie w lokalach, w okolicach portowej. To właśnie był ten rejon taki. No i w dawnym domu zdrojowym, czyli w kurhausie, był dom publiczny. Wywołało to nawet taką emocje. W końcu władze miasta zdecydowały o tym, że i kurhaus będzie rozebrany, ponieważ nie spełnia już standardów, no i ten dom publiczny zlikwidowany. No i panie lekkich obyczajów nawet zrobiły manifestacje w Gdyni i zablokowały ulicę Świętojańską. Poza tymi kobietami też na występy, szczególnie w sezonie letnim, przyjeżdżali złodzieje, kieszonkowcy, z całej Polski zjeżdżali, nawet ze Lwowa dalekiego byli tacy. No bo tutaj...
Słynna lwowska szkoła.
Tak, nie matematyczna.
Doliniarska.
I oni tutaj właśnie, szczególnie w sezonie letnim, kiedy te tłumy przyjeżdżały, na przykład w czasie Święta Morza, kiedy kilkadziesiąt tysięcy ludzi nawet przyjechało do Gdyni, no to oni mieli spore łupy wtedy.
Ale czy, na przykład, czy takie Święto Morza to była taka impreza, bym powiedział, na którą zwożono, czy to była impreza, na którą się przyjeżdżało?
Bo to jest... Pewnie i tak, i tak. Na pewno były też organizowane, bo o tym nie powiedzieliśmy, jak mówiliśmy o micie Gdyni, no to, to właśnie taki miałem dyskomfort, dobrze, że jest okazja, żeby wrócić do tego, że stosunkowo mało powiedzieliśmy o tym, że Gdynia była też takim wcieleniem mitu morskiego, że ten mit morski też napędzał mit Gdyni. To jest nierozłączne, prawda? Jeżeli my sobie uświadomimy, i tu właśnie do pańskiego pytania wracam, czym była Liga Morska i Kolonialna, prawda? No to po prostu to była jedna z największych organizacji społecznych w Polsce międzywojennej.
A tylko, że urzędnicy musieli się do niej
zapisywać. Nie, no. Jasne. Znaczy wiadomo, że ona miała też swój taki właśnie aspekt państwowo-twórczy i oficjalny, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście w najodleglejszej jakiejś Kołomyi, czy gdzieś jakimś Stanisławowie, czy gdzieś na Polesiu, czy Wołyniu, były oddziały Ligi Morskiej i Kolonialnej i dla, o ile tak jak mówisz, dla jakichś urzędników, no to był po prostu rodzaj konformizmu, o tyle dla młodzieży, dla ludzi nastoletnich, to był żywy mit. Dla nich wyjazd nad morze, do Gdyni, do Orłowa, na Hel, czy, prawda? To było rzeczywiście przeżycie niebywałe i to w wielu, dla wielu takich grup młodzieżowych, to był po prostu najważniejszy moment w roku i oni rzeczywiście na to święto morza przyjeżdżali absolutnie spontanicznie. Chociaż oczywiście to było na pewno też przez państwo wspierane. Powiem w tym kontekście, że w Gdyni przecież planowany był ze względu na wybuch wojny, pewnie ta inwestycja nigdy nie została zrealizowana, ale w tym miejscu, w którym, no, w pobliżu dzisiejszego dworca, był planowany gigantycznych zupełnie rozmiarów ogromny budynek schroniska młodzieżowego Ligi Morskiej i Kolonialnej, który to po prostu tysiące przyjmowałby naraz chyba gości z całej Polski. To pokazuje rozmach właśnie tej propagandy morskiej i to oczywiście gdzieś tam wszystko kulminowało w tym kulcie Gdyni. No, Gdynia była
to ciekawe symbolem. Zresztą pytanie, chcę spytać panów, jak by wyglądała Gdynia, gdyby nie 39 rok? Bo przede wszystkim straszliwie, jakby to powiedzieć inaczej, wyglądałby ten obszar dzisiejszego skweru Kościuszki, tego całego obszaru, bo tam miało powstać takie forum morskie.
Wspaniały był ten projekt, rzeczywiście całej tej dzielnicy. Cała ta dzielnica reprezentacyjna, gdyby powstała, to na pewno byłoby jedno z najwspanialszych osiągnięć polskiej architektury XX wieku. To nie ulega kwestii. To był zespół zaprojektowany z ogromnym rozmachem, ponieważ był projektowany już później, w tych czasach, kiedy architektura i urbanistyka w latach 30. już szła w kierunku bardziej takiej właśnie państwowo-twórczej, właśnie tej monumentalnej architektury, to tutaj już mielibyśmy do czynienia z taką inaczej niż na początku, nie spontaniczną, tylko właśnie już taką bardzo, bardzo dobrze zaprojektowaną, bardzo konsekwentnie, jednorodnie dzielnicą. Bardzo ważnym elementem tego miał być wspaniały kościół, bazylika morska wznoszący się, różne były lokalizacje, no ale w każdym razie tak czy inaczej dominujący nad miastem i nad wodą, bo to było bardzo ważne, prawda? Ten kontakt morza i kościoła, tej bazyliki morskiej, no to było też takie symboliczne zakotwiczenie Polski nad morzem. Projektantem był Pniewski, który był jednym z największych polskich architektów XX wieku. To by było na pewno w sensie architektonicznym wspaniałe, ale ja się o wiele bardziej zawsze zastanawiałem nad tym, co by było z Gdynią, gdyby nie było wojny w ogóle jako z miastem. Nie tylko z tą dzielnicą reprezentacyjną, czy z masą tych niezbudowanych wspaniałych projektów, ale no bo można sobie, Tadeusz, można sobie wyobrazić, że tak, nie byłoby Gdynia nie miałaby konkurencji w postaci Gdańska i Szczecina, tak, prawda?
Powstałby przemysł stoczniowy.
Powstałby nad całą pewnością. Musiał być ogromny,
początki tak, były. Tak. Czyli, co prawda bardzo skromne, ale początki były. Czyli powstałby przemysł stoczniowy i Gdynia oczywiście by była jednym z takich potężniejszych miast II Rzeczypospolitej.
A biorąc pod uwagę tę dynamikę demograficzną, to myślę, że ona w ciągu kilkunastu lat pewnie byłaby jednym pewnie z czterech może największych miast.
Znaczy miała większy potencjał jakby wzrostu zdecydowanie niż ówczesny wolne miasto Gdańsk, że ono raczej się kurczyło.
To też tak do końca nie było, bo akurat wolne miasto Gdańsk, no to już osobny temat, ale akurat ten pierwszy okres po pierwszej wojnie światowej w Gdańsku jest ogromny boom, bo to z kolei jednak jest odrębny organizm państwowy, więc tam sporo jest różnych międzynarodowych przedstawicielstw handlowych, jest dużo ludzi też zjeżdża z tego terenu, który Polska przejęła Niemców, prawda? Więc nie, akurat Gdańsk w latach 20. też się bardzo intensywnie rozbudowuje, o tym nie pamiętamy, no bo to nie jest,
bo
tak,
nie lubimy pamiętać,
bo to nie jest tak spektakularne, prawda? No bo to jednak jest tylko i wyłącznie jakaś tam uzupełnienie czegoś, co już było, Gdynia urosła cała. Ale ja myślę, że po 1945 roku Gdynia trochę przygasła z dwóch powodów. Po pierwsze to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli Szczecin i Gdańsk, zwłaszcza Gdańsk, prawda? Ale nie zapominajmy, też Szczecin, no to była ogromna konkurencja. Gdynia już nie była jedynym wielkim portem polskim, nie była tym jedynym oknem na świat, prawda? Nie była tym Beniaminkiem, pupilkiem, jak w okresie międzywojennym, ale też nie była pupilkiem ze względów takich ideologicznych, no bo przecież Gdynia była wręcz symbolem tej sanacyjnej Polski, jej sukcesu, tej propagandy, prawda, państwowotwórczej.
Poza tym znacznie mniej nadawała się do takiego, no, takiej inżynierii społecznej, mówiąc tej
krócej. Ale w latach 70. to się zmieniło.
To się zmieniło.
To się, bo Kwiatkowski zostaje honorowym obywatelem. Już się nawiązuje w latach 70. w pewnym stopniu do dobrych, jak to wtedy mówiono, tradycji II Rzeczypospolitej. Także w latach 70.
No bo wiesz, po 70. roku w ogóle się w ogóle ten w Polsce propagandowo, prawda, jakby inaczej zupełnie tam.
Ale już w latach 70.
Choć wróćmy w takim razie do tego, co zaraz jest po 45. roku i tej Gdyni na samym początku. Druga wojna światowa oczywiście przyniosła portom zniszczenia, ale też przyniosła pewien paradoks. No, obszar portu gdańskiego bardzo znacznie się zwiększył przez to, co Niemcy zbudowali na użytek swojej bazy marynarki wojennej w Gottenshafen, prawda? Nie. To jest cały ten obszar, który dziś kojarzymy z obszarem stoczni Gdynia i tym, to zbudowali Niemcy w tym czasie, prawda? Pojawia się trolejbus, co też jest nie bez znaczenia. Niemiecki wynalazek wojenny, mówiąc najkrócej, nie ma benzyny, więc jeździmy trolejbusami.
Prawda, to jest, też o tym pewnie nie często chcemy pamiętać, ale to jest spuścizna okupacyjna, trolejbus, to prawda, tak. Mimo, że już teraz to jest symbol Gdyni.
Gdy patrzymy na tę powojenną Gdynię, to ona jest taka dziwna w tym sensie, że oczywiście istnieją te wielkie procesy historyczne. Tutaj też warto pamiętać o tym, że osoby, tak jak były w 1939 roku wypędzane z tego miasta przez Niemców, także są takie osoby, które wypędzane były z tego miasta przez władzę ludową.
Jako element niepewny gospodarczy.
No właśnie. Ale jest też ta Gdynia, która, mówiąc najkrócej, jest taką pokątnie kapitalistyczną. Czyli tak. Gdynia wokół hali targowej, Gdynia marynarskiego importu. Prawda? To jest Gdynia, którą ja pamiętam właśnie z czasów mojej młodości. No.
Także w Gdyni paradoksalnie został ten element kapitalistyczny na sporą skalę w porównaniu do innych miast. Już nie mówiąc o hali targowej, gdzie były stoiska z towarami, które gdzie indziej były niedostępne. Przecież jak ktoś przyjeżdżał do Gdyni, to obowiązkowa była wizyta na hali targowej w Gdyni. Oprócz tego było bardzo wiele małych sklepików. Nie upaństwowiono kamienic w Gdyni w większości. Co prawda właściciele nie mieli z nich wielkiego pożytku, ale właścicielami dalej byli. A poza tym Gdynia w czasie PRL-u, to musimy pamiętać o tym, też rozrastała się pod względem terytorialnym. Powstawały zupełnie nowe dzielnice. Przecież Domino się rozbudowało, Chylonia, Karwiny. To są ogromne nowe dzielnice. Także rozrost Gdyni terytorialny był spory i sporo ludzi przyjeżdżało do Gdyni.
Choć też pojawia się nowe zjawisko, jakim jest Trójmiasto, które ma wpływ i pozytywny, i negatywny na Gdynię. Bo z jednej strony rzeczywiście czyni ten obszar gdańsko-sopocko-gdyński obszarem jednolitym praktycznie, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Ale mówiąc najkrócej, chyba jest też pewnego rodzaju barierą dla tego nieograniczonego przedwojennego rozwoju Gdyni.
To z pewnością, to o czym mówiliśmy, no, wejście Gdańska w granice Polski po 1945 roku radykalnie zmieniło sytuację Gdyni i tak jak mówiliśmy, pewnie gdyby nie było II wojny światowej, to Gdynia myślę, że dość szybko po Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lwowie pewnie byłaby największym polskim miastem. Większym chyba szybko, myślę, niż Poznań nawet w pewnym momencie, ale mniejsza z tym. To tylko możemy gdybać, ale jest to bardzo prawdopodobne. No, dynamika była potężna. Więc w tym sensie oczywiście, że Gdynia, ten impet państwowotwórczy, który był w Gdyni skumulowany przed wojną, on się po prostu rozdrobnił, powiedzmy, właśnie na te trzy ośrodki. Gdynia, Gdańsk, Szczecin. Jeśli mówimy o Trójmieście, to jasne, że Gdańsk po 1945 roku był o wiele ważniejszy propagandowo dla państwa, prawda? Bo trzeba było, Gdynia była Polska, nikt tutaj nie miał żadnych wątpliwości. To przejęcie Gdańska trzeba było jakoś uzasadnić, jakoś udowodnić, że inaczej niż to mówił Churchill, prawda? On mówi, że się, to akurat chyba o Szczecinie on mówił, ale że Polska się udławi tą tłustą gęsią, prawda? No więc władza ludowa chciała pokazać, że nie, że jesteśmy w stanie zagospodarować te ziemie odzyskane, czy ten Gdańsk, który formalnie nie był częścią ziemi odzyskanych, zyskanych, no ale, ale wiadomo, że był przejęty jednak od Niemców, no de facto. Więc, więc propagandowo Gdańsk był o wiele atrakcyjniejszy. To, to wystarczy spojrzeć, co się dzieje w ówczesnej prasie, w kronikach filmowych. No tam Gdańsk jest non-stop na czele.
Wszystkie o Gdyni, instytucje, o,
instytucje są, bo to jest stolica województwa, tak, prawda?
Więc
to, to
kulturalne.
Jest, siłą rzeczy Gdynia staje się jednak miastem w cieniu, czy w tle Gdańska. Ale z drugiej strony myślę, że jest też tak, że i to dotyczy w równej mierze Gdyni jak Sopotu, że to sąsiedztwo z Gdańskiem ma też ogromne zalety, bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby Gdynia była takim miastem, jakim jest, gdzieś tam rzuconym samotnie, gdzieś na wysokości Koszalina na przykład, powiedzmy, prawda? To ona jednak by nie miała takiego potencjału. To, to sąsiedztwo napędza. To jest tak, że to jest fenomen Trójmiasta, moim zdaniem, na tym polega, że Gdańsk korzysta z sąsiedztwa Sopotu i Gdyni, Gdynia korzysta z Sopotu Gdańska, z sąsiedztwa Sopotu i Gdańska i tak dalej, i tak dalej. To się wzajemnie wszystko...
Trochę byśmy to zidealizowali. A kiedy panu zdaniem pojawia się element rywalizacji tej już powojennej gdańsko-gdyńskiej, tej zupełnie nowej? No takiej, którą uasabia, nie wiemy, relacje pomiędzy Lechią Gdańska, Arką Gdynia.
To jest jeszcze inna rzecz. To jest jeszcze inna rzecz.
Już w latach takie piosenki śpiewano antygdyńskie. To już w latach 70. Pamiętam, jak były mecze Lechi i Arki.
Na peronie.
Na peronie się stoi drzwi. Już nie będziemy dalej tego cytować. Ta rywalizacja była. Ale szereg instytucji było wspólne.
Tylko, że patrz, jak my mówimy o piłce nożnej, no to jednak jest zjawisko dość swoiste. I ono jest, wystarczy, Liverpool, Manchester, prawda, Espanyol, Barcelona. To jest coś takiego, że w każdym...
Na większą skalę to się robi dopiero, jak Gdynia staje się samorządem.
No tak.
I wtedy prawda, Gdynia chce podkreślić swoją odrębność. Mhm.
Czyli wolne miasto Gdańsk, szybkie miasto Gdynia, rok 89.
Tak, mówiąc 90 nawet.
Prawda? 90 i potem ten
dla samorządności tutaj
jak to zaśpiewano, a tym coś tam, a tym Gdańsku było żal, coś takiego.
Jak to Franciszka Cegielska, dwaj murzyni na pustyni urządzili sobie bal. Jedli, nie, dwaj murzyni w mieście Gdyni
urządzili sobie bal. A tym Gdańsku było żal. I wtedy zaczęła się... I Gdynia wtedy zaczyna budować swoją tożsamość. I zaczynają umacniać się gdyńskie instytucje będące symbolem Gdyni. Czyli
one także odrodziły, jakby tak wydaje mi się też na nowo, te tak zwane społeczne siły społeczne. Mówiąc najkrócej, ten kapitalizm, który rozkwita zaraz po transformacji w Gdyni, to od razu rozkwita na zupełnie innym poziomie niż w bardzo wielu miastach Polski. Przypomnę tutaj taką pewną granicą, było międzywojnie, czyli mówiąc najkrócej, to co należało do przedwojennej Polski, a to co było spuścizną tak zwanych zdobyczy. Oczywiście. Miasta będące zdobyczą, to jest oczywiście tam problem polegający na tym. Duża część tkanki miejskiej jest własnością samorządu. No, on je pomału prywatyzuje. Ten proces, jakby to powiedzieć, kapitalizacji stosunków społecznych i gospodarczych jest znacznie wolniejszy. W Gdyni mamy tą świętojańską początku lat 90.
To, o czym pan mówi, to ma jeszcze drugi wymiar, bardzo, bardzo ważny, bo nie tylko ten ekonomiczny, to jest oczywiste, ale też taki tożsamościowy, powiedzmy, prawda? Że jednak w Gdańsku, i to mówię jako osoba, która jest właśnie takim trójmieszczaninem, bo ja z każdym z tych trzech miast tutaj jestem osobiście związany dość mocno, na różne sposoby, więc także oczywiście z Gdańskiem. I mam taką świadomość, że na przykład tożsamość Gdańska przecież była w dużej mierze po 45 roku, no właściwie nie za bardzo wiadomo jaka. No, taka ogólnopolska, tak bym powiedział. Prawda? Ten Gdańsk stał się z taką częścią historii Polski w ogóle. I to widać bardzo wyraźnie.
Kiedyś szukaliśmy tych trudno... śladów i wydaje się, że potem, rok 70 i 80.
70 i 80, ale to też w sensie takim polityczno, powiedzmy, społecznym. Natomiast jeżeli mówimy o sensie historycznym, to myślę, że dopiero koniec lat 80. Weiser Dawidek, cały ten nurt poszukiwania tych takich niemieckich korzeni Gdańska, to jest szukanie, powiedzmy sobie szczerze, jednak korzeni takich trochę skonstruowanych, wydumanych, no to tam nie ma żadnej bezpośredniej kontynuacji. No ilu jest ludzi, którzy mogą powiedzieć, moja babcia, mój dziadek z obu stron mieszkali w Gdańsku przed wojną, no prawie nie ma takich rodzin, prawda, w Gdańsku. Natomiast w Gdyni to jest zupełnie naturalne. Mój dziadek budował to, moja babcia pracowała tutaj.
Pewnym paradoksem jest to, że te 20 lat dłużej wystarcza do tego, żeby zakorzenienie było zupełnie innego rodzaju.
Zdecydowanie, ale też właśnie z tego względu, że Gdańsk był jednak w dużej mierze zbudowany nie przez nas. prawda? I to jest coś takiego, jasne, to co pan mówi, 70., 80. rok, one bardzo wzmocniły to naszą taką prawomocność obecności tutaj, prawda? Sobie pomyśleliśmy, no tak, tutaj tą krwią wywalczyliśmy sobie prawo, żeby tutaj być. Ale jednak jak człowiek mieszka w poniemieckiej kamienicy w Sopocie czy w Gdańsku, to jest inna mentalnie sytuacja, niż jak się mieszka w kamienicy, nie dość, że polskiej, to jeszcze zbudowanej przez dziadka na przykład, prawda? Czy wuja, czy stryja. To jest ta fundamentalna dla mnie, z mojej takiej zupełnie osobistej perspektywy, różnica między tożsamością gdańską i tożsamością gdyńską. Ja uwielbiam przywoływać taką anegdotę, jeżeli państwo już ją słyszeli, to przepraszam, bo już wiele razy ją wypowiadałem, ale ona jest dla mnie bardzo znamienna. Mój ojciec, którego rodzina, który pochodził z Lwowa, mojej babci rodzina pochodziła z Lwowa, byli powiedzmy tymi wypędzonymi naszymi, prawdopodobnie taką traumę właśnie wypędzonych ujawnił w tym, jak w latach 80. szukał działki pod budowę domu. No i tak znalazł gdzieś tam na małym kacku w Gdyni działkę. Dumny pokazał w mojej mamie. A moja mówi, Boże, Andrzej, czyś ty oszalony, już takie... No, to takie od ludzie, takie już wygwizdowo. No, czy nie mogłeś gdzieś w Sopocie albo w Oliwie poszukać jakiejś działki? A myślę, wiesz, Alicja, Gdynia to jednak zawsze jest Polska. I ja myślę, że to jest coś takiego, co gdzieś bardzo głęboko, na takim poziomie, no prawie, że jakimś pozaracjonalnym, prawda, funkcjonuje. To jest Polska, tu nie ma nikt żadnych wątpliwości. Gdańsk, Sopot to już jest budowanie tożsamości trochę takiej konstruowany. To jest ogromna różnica, ogromna w moim przekonaniu.
Ale tutaj jeszcze widać wyraźnie różnicę przebiegu wydarzeń 1970 roku w Gdyni. W Gdańsku jest to na żywioł, tak, spontanicznie, tak, nie wiem, tam niczym nie kieruje, a w Gdyni może właśnie te tradycje przedwojennych strajków robotniczych tak, organizacji robotniczych, tradycje PPS-owskie, no i w Gdyni nie ma pójścia na sklepy. Jest to zorganizowane, tworzy się komitet strajkowy, są postulaty formułowane, także ten strajk w inny sposób przebiega.
Choć krwawy czwartek jest kolei takim doświadczeniem, które dla Gdyni ma, myślę, że też będzie na dłuższą metę bardzo ważne doświadczenie. On moim zdaniem w bardzo dużym stopniu kończy epokę takiego oczekiwania czegoś od władzy komunistycznej. W Gdyni było to tym łatwiejsze, że niezależnie od tych tradycji lewicowych, PPS-owskich, to było to też właśnie jednak w latach PRL-u miasto raczej prywatnej inicjatywy niż tradycji robotniczej.
No, chociaż zatrudnionych w stoczniach i w porcie to było po kilkanaście...
To prawda, ale jakby to powiedzieć, każdy wolał pohandlować jeansami już po godzinach pracy.
Tak. Zresztą filmy takie, jeżeli się dzieją kryminalne, to bardzo często... Albo Ostatni kurs z Barbarą Engelską. Tak. Jeżeli są jakieś elementy prywatnej inicjatywy, pieniądze, to się dzieje Sopot, Gdynia.
Tutaj przypomnę, tutaj akurat nie Gdynia, a Sopot, a właśnie pierwszy odcinek 07 Zgłoś się, to jest przemyt Grempliny z Sopotu. To po prostu...
Ale Ostatni kurs jest prawie cały, się dzieje w Gdyni i willi w Orłowie. Taki kryminał z lat 60. Już mało znany.
Ty patrzymy na tę przemianę polityczną po roku 89, a właściwie dokładniej po wyborach samorządowych w 90 roku. To na czym polegał fenomen Gdyni? To jest osobisty prestiż, charyzma Franciszki Cegielskiej, czy też właśnie mówię ten inny kontekst społeczny i polityczny?
Jakby jedno z drugim się złączyło. Czyli był ten potencjał w postaci gdyńskich klubów samorządowych, które się tworzyły, odbudowy tej tożsamości gdyńskiej i znalazła się osoba, która się nadawała na lidera. I taką osobą była Franciszka Cegielska, czyli sama by wiele nie zrobiła, ale dobrze, że akurat w tym momencie, kiedy tworzył się ten samorząd, taka osoba się pojawiła i dobrała sobie odpowiednie grupę ludzi, no część z nich do tej pory jest we władzach Gdyni i mamy taką kontynuację. Bo przecież...
Harcerski element też ważny
jest tym wszystkim, czyli
ZHR-owski.
Tak, i absolwentów drugiego liceum Gdyni. To jest taka można by powiedzieć, wspólna tradycja. I na tym gruncie właśnie ten samorząd zdał egzamin. Osiągnął znaczące sukcesy. Lansował Gdynię na arenie ogólnopolskie, bo Gdynia już, pamiętam pierwsze, kiedyś przychodziły listy i było napisane Gdańsk myśli Gdynia. A na początku lat 90. program w telewizji ogólnopolskiej wywiad z Franciszką Cegielską i pojawia się Żuraw Gdański. No, teraz już podejrzewam,
nie do pomyślenia,
że nie do pomyślenia, tak, nie do pomyślenia takich mieszania tego, że Gdynia jest jakąś dzielnicą Gdańska, to już nie ma. Gdynia wyraźnie zaznaczyła
swoją chociaż faktem obecność. Jest, że ja studiowałem w Krakowie, więc trochę taką perspektywę zewnętrzną też mogę tutaj przedstawić, że dla bardzo wielu osób, i to do dzisiaj funkcjonuje w Polsce, jest coś takiego jak Trójmiasto. Dla nich te nasze różne antagonizmy, o których mówiliśmy, pewne napięcia, są często zupełnie niezrozumiałe i bardzo często dla ludzi to nie ma większego znaczenia, to dopiero trzeba gdzieś te tajniki wprowadzać.
Znaczy dla nich jest to odpowiednik Krakowia, Wisła czy ŁKS Widzew, a nie jest to coś, co jest jednak jakoś, bym powiedział, historyczne.
To pewnie by wymagało jakiegoś głębszego socjologicznego spojrzenia, ale to jest fakt. To jest fakt, że Trójmiasto jest o wiele bardziej postrzegane jako całość z zewnątrz niż od środka. To na pewno.
Gdy rozmawiamy o Gdyni lat powojennych, to no, musimy też pamiętać o tym, że ta Gdynia przeżywa niezwykły rozwój i to na przykład w tych latach gierkowskich, czyli budowa tej nowej, nowoczesnej stoczni Gdynia, która do dziś z tą wielką suwnicą, co prawda w międzyczasie podmienioną za sprawą jednej wielkiej wichury, ale mówiąc najkrócej, jest takim symbolem tej nowej Gdyni.
No i rozbudowany port, który jest jednym do bardzo dobrze funkcjonującym, jednym z ważniejszych portów oczywiście na Bałtyku. Także tu i te nowe inwestycje budowlane, czyli te nowe dzielnice, o których już wspominaliśmy. Także Gdynia rzeczywiście się rozrosła i wyszła, aż tutaj obwodnicę mamy. I pojawia się Gdynia Zachód, wtedy takie pojęcie w latach 70. w planach urbanistycznych, czyli to, co będzie od właściwej zabudowy. No i teraz ta Gdynia Zachód się realizuje w postaci Chważna, Wiczlina.
Chciałem wrócić też do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli portu i stoczni. I to jest prawda, że to szczęśliwie ten charakter morski udało się zachować, ale jednak ogromnie żal tego, co ja pamiętam z dzieciństwa, tych marynarzy chodzących w mundurach po mieście i marynarka wojenna, która była na każdym kroku widoczna, to dodawało jednak ogromnego kolorytu. Nie, rzadko już się widzi w Gdyni marynarzy.
No przy wszystkich uroczystościach.
Ale to już jest, wiesz, to jest tak jak w stroju ludowy ktoś się ubiera na Boże Ciało, czy na Wielkanoc, natomiast tam to była taka codzienność, to było piękne. Ale oczywiście,
to też zupełnie
świat
wyglądał
się zmienia,
moim zdaniem inaczej, jasne, ten dzień codzienny portu. Tutaj jakby to powiedzieć, zmiana technologii spowodowała,
że statki już nie stoją.
No właśnie.
Ja mieszkałem w Gdyni na ulicy Celnej, to pamiętam, jak statek przyjeżdżał, to 2-3 tygodnie. No i wielkie wydarzenie, jak przyjeżdżał Batory do dworca morskiego. Najpierw Batory, potem Stefan Batory i te tłumy rodzin z całej Polski, łącznie z tym go z Podhala też przyjeżdżały i na ten dworzec morski przyjeżdżał.
Ci, co żegnali, ci, co witali.
Witali, tak, tak. Licząc na to, co przywiozą ci, co przyjechali. Także to był ten...
To niesamowite rzeczywiście było zjawisko. Ja nie pamiętam tego z dzieciństwa. U mnie nikt właśnie nie pływał w rodzinie. Tak trochę dziwny jestem, jak na Trójmiasto. Ale pamiętam, w naszym muzeum 2 lata temu była wystawa fotografii zmarłego niedawno Stefana Figlarowicza, wspaniałej postaci tej kultury trójmiejskiej. I to była tak fantastyczna wystawa, bo ona właśnie pokazywała te kontrasty, te kobiety w tych amerykańskich kapeluszach, z amerykańskimi torebkami, które witały się ze swoją rodziną, tak jak mówisz, gdzieś z Podhala, takie wioskowe babulinki. To rzeczywiście też to miejsce spotkania tych dwóch światów, prawda? Gdynia była taką granicą trochę między tym światem wielkim, prawda? Zachodem, tą Ameryką symboliczną i właśnie taką Polską bardzo, bardzo przaśną jeszcze przecież, no. To było na pewno też ważne.
Też w filmach paru jest.
Tak, to też jest wykorzystywane, no bo ten kontrast jest malowniczy ogromnie. Czy był, może już teraz nie jest.
To prawda. Żona dla Australijczyka dziejąca się w Gdańsku, ale mająca ten, jakby to być Batorego gdzieś w tle i dworzec morski jako miejsce pożegnań.
Szereg zdjęć robionych w Gdyni.
Żona dla Australijczyka to jest w ogóle film, który ja kiedyś nawet tak analizowałem, ze względu na swoje naukowe zainteresowanie, bo tam odbudowa Gdańska jest też pokazana jako takie wielkie dzieło socjalizmu. I zwróćmy uwagę, tam są 3 eksportowe towary Polski. Batory, odbudowany Gdańsk
oraz
i Mazowsze. No, czyli piękne kobiety. Także to jest ewidentnie taki eksportowy film.
No dzisiaj wyjątkowy dzień dla Gdyni, 90. rocznica nadania praw miejskich. Moimi gośćmi byli profesor Tadeusz Stegner i doktor Jacek Frydrych. Rozmawialiśmy o Gdyni.
Przecież to dobrze, że Mazowszą zakończyliśmy rozmowę o Gdyni. Nie.
Bardzo wam dziękuję, panowie.
Dziękujemy.